Cześć, tu Ania Górnicka. Wróciliśmy z Perugii, Szczecina, gdzie wiele czasu poświęciliśmy na spotkania, prezentacje, wymianę wiedzy i rozmowy o tym, jak dziennikarstwo łączy się ze sztuką. To od samego początku istnienia Outriders jest nam bardzo bliskie. W Perugii odbywał się International Journalism Festival, największy festiwal dziennikarski w Europie. Wspominaliśmy w zeszłym tygodniu o naszych prezentacjach. Jako Outriders przygotowaliśmy dwa panele, w innych dwóch również wzięliśmy udział. Jeden z nich dotyczył prawdy i fikcji oraz tego, jak sztuka wspiera dziennikarstwo, a dziennikarstwo inspiruje teatr. Niemniej kulturalnie było w Szczecinie, gdzie w niedzielę w Teatrze Współczesnym odbył się performance na podstawie naszego reportażu Mury Europy, który zrobił na nas bardzo duże wrażenie. Tym bardziej, że odbywał się w dwóch językach, po polsku i po niemiecku, a ludzie fizycznie przesuwali mury i burzyli granice. Dzień później w Teatrze Małym miałam z kolei wystąpienie dotyczące dziennikarstwa performatywnego, czyli na żywo, gdzie mówiłam o świetnych przykładach z Francji, USA, Rumunii, Łotwy i Hiszpanii, jak dziennikarze wychodzą do teatrów przed tysięczną publiczność, opowiadają o swoich materiałach i wykorzystują do tego sztukę. Nad magazynem jak co tydzień pracowali Grzesiek, Kasia, Sara, pani Krysia, Lena i Julia. Dziękujemy za każdą złotówkę wsparcia na Patronite. I uwaga, ważna informacja na koniec. Za tydzień majówka, więc odpoczywamy, a magazyn nie ukaże się. Do usłyszenia zatem 10 maja. Trzymajcie się ciepło. Cześć.
Zgodnie ze szwajcarsko-niemieckimi badaniami, obszary ludzkiego mózgu odpowiedzialne za przetwarzanie nagrody aktywują się, gdy dokonujemy wyborów, które uszczęśliwiają nie tylko nas samych, lecz także innych ludzi. Odczuwamy wtedy satysfakcję i przyjemność. Zastanawiamy się, czego chcą inni ludzie, a także czego chcemy my, aby móc porównać korzystne opcje i wybrać najlepszą, co sugeruje, że nasze wybory nie są całkowicie samolubne. Niekontrolowany płacz jest wyłącznie ludzką cechą i może być sposobem na nawiązanie kontaktu z innymi ludźmi. Wiele zwierząt ma odruchową reakcję łzową, łzy psychoemocjonalne pojawiają się jednak jedynie u ludzi. Ponadto chętnie oferujemy wsparcie, gdy widzimy łzy u bliźnich. Są one zaproszeniem do przyjścia z pomocą. Tymczasem mruganie nie tylko zapewnia nawilżenie oczu, lecz także odgrywa istotną rolę w przetwarzaniu informacji wzrokowych. Kiedy mrugamy, szybki ruch powieki zmienia wzór światła, który skutecznie stymuluje siatkówkę. Tworzy to inny rodzaj sygnału wizualnego dla mózgu w porównaniu z sytuacją, gdy nasze oczy są otwarte i skupione na określonym punkcie. Dlaczego częściej zapominamy o mniej istotnych, przyziemnych sprawach, takich jak na przykład to, czy zamknęliśmy drzwi wejściowe? Według amerykańskich naukowców mamy tendencję do zapamiętywania pewnych aspektów doświadczenia, takich jak ogólny obraz lub ogólny kontekst, nie zaś mniejszych szczegółów. Nasze mózgi nie potrafią zapamiętać wszystkiego, czego doświadczamy, dlatego musimy selektywnie zapominać informacje, które nie są tak ważne, twierdzą badacze.
Wielka Brytania i Stany Zjednoczone zakazały sprzedaży rosyjskich aluminium, miedzi i niklu na londyńskiej giełdzie metali, w skrócie LME. Sankcja ta zmniejszy popyt i ceny rosyjskich dostaw, ale Rosjanie nadal będą mogli sprzedawać metale nabywcom spoza USA i Wielkiej Brytanii, poza LME, gdzie i tak odbywa się zdecydowana większość światowego handlu metalami. Tymczasem traderzy chcą wykorzystać luki prawne w celu czerpania zysków z gigantycznych zapasów aluminium na giełdzie LME. Chińskie firmy oraz Russian Copper Company unikały płacenia podatków oraz skutków zachodnich sankcji dzięki handlowi nową walcówką miedzianą pod przykrywką złomu. Walcówka była rozdrabniana w odciętym od świata chińskim regionie Xinjiang, co miało utrudnić odróżnienie jej od złomu. Dzięki temu chińscy i rosyjscy eksporterzy oraz importerzy czerpali korzyści z różnic w stawkach celnych stosowanych na złom i nowy metal. Prezydent USA Joe Biden wezwał do podwyższenia o 25% amerykańskich ceł na chińskie produkty ze stali i z aluminium. Proponowana wyższa stawka celna miałaby zastosowanie do towarów o wartości ponad miliarda dolarów. Produkty będące przedmiotem zainteresowania podlegają obecnie cłu w wysokości 7,5%. Jednocześnie rozpoczyna się dochodzenie w sprawie chińskich praktyk handlowych w sektorach stoczniowym, morskim i logistycznym, co również może się przyczynić do wprowadzenia wyższych stawek celnych.
Albania, Butan, Nepal, Paragwaj, Islandia, Etiopia i Demokratyczna Republika Konga to według Międzynarodowej Agencji Energetycznej jedyne państwa na świecie zużywające prawie w całości ponad 99,7% energię elektryczną wyprodukowaną z odnawialnych źródeł energii. W latach 2001-2022 co najmniej 50% zużywanej przez siebie energii elektrycznej wygenerowało z OZE kolejnych 40 państw, w tym 12 krajów europejskich. Oprócz wyżej wymienionych są to Norwegia, Szwecja, Dania, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Szwajcaria, Austria, Chorwacja i Portugalia. Według Global Wind Report w 2023 roku zainstalowano na świecie 117 GW nowych mocy wiatrowych, co oznacza wzrost o 50% w porównaniu z rokiem poprzednim, a jednocześnie najlepszy wynik w historii. W 2023 roku najwięcej mocy energetyki wiatrowej oddały Chiny, USA, Brazylia i Niemcy. Branża wiatrowa musi jednak zwiększyć roczny wzrost do co najmniej 320 GW do 2030 roku, aby spełnić zobowiązanie z 2023 roku. Globalna łączna moc elektrowni wiatrowych wynosi teraz 1021 GW. Około 6,5% światowej energii elektrycznej jest obecnie wytwarzane przez wiatr. Do 2050 roku odsetek ten może wzrosnąć do ponad 1/3. Naukowcy z Carnegie Institution for Science w Stanford przeanalizowali globalne dane klimatyczne od 1979 roku, szukając lokalizacji podatnych na suszę wiatrową oraz obszarów, w których często można liczyć na wiatr. Zgodnie z danymi, północno-zachodnia Europa jest podatna na brak wiatru, a bardziej stabilne i niezawodne lokalizacje to środkowy zachód Ameryki Północnej, Australia, Sahara, Argentyna, Azja Środkowa i Republika Południowej Afryki.
Po 11 latach Boston Dynamics odsyła na emeryturę swojego najpopularniejszego humanoidalnego robota. Atlas HD, najbardziej znany z umiejętności pokonywania torów przeszkód, wykonywania skoków czy salt, uważany jest za ważny kamień milowy w branży zajmującej się robotami humanoidalnymi. Firma Boston Dynamics zaprezentowała już następcę hydraulicznego robota. Nowy Atlas jest modelem w pełni elektrycznym, a zakres jego ruchu jest jeszcze szerszy. Emo to antropomorficzny robot, wyszkolony do tego, by przybierał oczekiwany wyraz twarzy w synchronizacji z człowiekiem. Dzięki wbudowanym kamerom wykrywa subtelne zmiany ludzkiej mimiki, analizuje je i na ich podstawie może szybko odtworzyć przewidywany wyraz twarzy. Za pomocą 26 elementów wykonawczych i elastycznej, skóropodobnej, silikonowej powłoki może na przykład odwzajemnić uśmiech lub unieść czy zmarszczyć brwi. W tej chwili Emo nie ma jeszcze głosu, ale zintegrowanie robota z funkcjami chatbota AI w przyszłości może umożliwić mu jeszcze trafniejsze reakcje. Naukowcy z Singapuru wypuścili na pustynny teren rój karaluchów, które zostały wyposażone w małe komputerowe plecaki. Dzięki tej technologii badacze mogą zdalnie sterować owadami. Polecenia, takie jak wskazanie kierunku, w jakim mają się one poruszać, są przekazywane za pośrednictwem elektrod z komputerów do narządów zmysłów karaluchów. Celem eksperymentu jest sprawdzenie, czy rój owadów cyborgów mógłby zostać wykorzystany np. w misjach poszukiwawczo-ratowniczych po klęskach żywiołowych.
Rząd Wenezueli aresztował urzędników wysokiego szczebla do spraw energetyki oraz zatrzymał byłego ministra do spraw ropy w związku z dochodzeniem w sprawie utraconych miliardowych dochodów Petroleos de Venezuela S.A., zdrady stanu i prania pieniędzy. Ponadto tamtejsze władze chcą zatrudnić mało znaną, lokalną firmę A&B Investments do przejęcia wspólnie z Petroleos de Venezuela kluczowych pól naftowych w bogatym w ropę pasie Orinoco, które były wcześniej obsługiwane przez amerykańskie ConocoPhillips. W Gwinei Równikowej sektor wydobycia ropy naftowej również przeżywa kłopoty. Od szczytu boomu naftowego na początku XXI wieku całkowite wydobycie ropy w najmniejszym państwie OPEC spadło do mniej więcej 1/5 tego, co było w szczytowym okresie. Po prawie 30 latach działalności w Gwinei Równikowej ExxonMobil Corporation planuje całkowite wycofanie się z kraju. Doszło też do aresztowań obcokrajowców pracujących w sektorze naftowym. Według danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego wzrost gospodarczy Gwinei Równikowej spadnie w bieżącym roku o 5,5%, co sprawi, że będzie to najgorsza gospodarka na świecie. W Nigerii, zgodnie z nowymi przepisami, wszyscy producenci ropy zostaną zmuszeni do jej sprzedaży krajowym rafineriom w celu zmniejszenia zależności kraju od importowanych produktów rafinowanych. Dopiero po spełnieniu swoich obowiązków w zakresie dostaw krajowych producenci będą uprawnieni do eksportu ropy. Oprócz rafinerii Dangote o wydajności 650 tysięcy baryłek dziennie, w Nigerii działa co najmniej 5 rafinerii modułowych produkujących olej napędowy i naftę, a państwowa rafineria Port Harcourt ma zostać uruchomiona w bieżącym roku.
Zgodnie z raportem Dam Removal River w 2024 roku Europa usunęła rekordowe prawie 500 tam oraz innych barier ze swoich rzek, co pomogło przywrócić drogi wodne do ich naturalnego stanu. To wzrost o 50% w porównaniu z ubiegłym rokiem, a w rewitalizacji rzek przodują Francja, Hiszpania, Szwecja i Dania. Szacuje się, że 150 tysięcy z 1 200 000 barier na europejskich drogach wodnych jest przestarzałych i potencjalnie niebezpiecznych. Krowa jest pierwszym zwierzęciem, które umiera z powodu suszy. Wielbłąd jest ostatni, powtarzają mieszkańcy Kenii. Podczas 3-letniej suszy w rogu Afryki, która zakończyła się w ubiegłym roku, padło 80% krów w kenijskim hrabstwie Samburu, co zrujnowało źródło utrzymania tamtejszych mieszkańców. Dlatego regionalne władze zakupiły już 4000 wielbłądów dla rolników, którzy wobec zmian klimatu, kurczenia się gruntów do wypasu oraz wysychania źródeł wody potrzebują nowych zwierząt hodowlanych. W ciągu ostatnich 20 lat globalna populacja wielbłądów podwoiła się, co Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw rolnictwa i inwestycji częściowo przypisuje przydatności tego zwierzęcia w warunkach zmian klimatycznych. W stolicy Kolumbii, położonej w wilgotnym regionie północnych Andów, ogłoszono nowe środki mające na celu zmniejszenie zużycia wody w związku z utrzymującą się suchą pogodą wywołaną wpływem El Niño. W 8-milionowej Bogocie domy zużywające ponad 22 metry sześcienne wody miesięcznie będą musiały uiszczać dodatkowe opłaty. Możliwe są także kary finansowe w wysokości do $300 dla osób myjących samochody na ulicach lub wykonujących inne czynności uznawane za marnowanie wody.
Na mocy ustawodawstwa brytyjskiego Ministerstwa Sprawiedliwości tworzenie materiałów typu deepfake o charakterze jednoznacznie seksualnym zostanie uznane za przestępstwo bez względu na ich ewentualne udostępnienie. Każdy, kto bez zgody drugiej osoby stworzy taki deepfake, znajdzie się w rejestrze przestępców i zostanie ukarany grzywną o nielimitowanej wysokości. Jeżeli deepfake zostanie szerzej udostępniony, jego autorowi grozić będzie więzienie. Tymczasem coraz więcej amerykańskich rodzin i dzieci pada ofiarą wyłudzeń za pomocą zdjęć i filmów stworzonych dzięki sztucznej inteligencji. Rośnie również liczba materiałów w internecie przedstawiających wykorzystywanie seksualne dzieci, a przestępcy najczęściej używają do tego Facebooka oraz Instagrama. Zdaniem brytyjskiego stowarzyszenia CIFAS, przestępcy stosują technologię opartą na AI, materiały deepfake, media społecznościowe oraz taktykę rodem z inżynierii społecznej, aby atakować konsumentów i kraść dane. W ubiegłym roku kradzież tożsamości była najczęstszym rodzajem oszustwa i dotyczyła prawie 2/3 incydentów. Członkowie CIFAS zapobiegli stratom związanym z oszustwami o wartości prawie 2 miliardów funtów sterlingów. Same media społecznościowe są tymczasem coraz mocniej opanowane przez boty. Zgodnie z raportem firmy Imperva o nazwie Bad Bot Report, w ubiegłym roku 49,6% całego ruchu internetowego na świecie zostało wygenerowane przez boty. W Irlandii nawet 71% aktywności w internecie było zautomatyzowane. Część tego wzrostu jest wynikiem przyjęcia generatywnej AI i dużych modeli językowych.
W Stanach Zjednoczonych coraz powszechniejsze jest postrzeganie różnych konfliktów na świecie jako części jednej narracji. Iran, Rosja, Korea Północna i Chiny są składową szerszej grupy państw i ruchów, wśród których znajdują się stosunkowo małe, ale wpływowe grupy, takie jak Hamas i Houthi, przeciwnych Zachodowi. Nowa oś zła nie jest ze sobą związana religijnie czy ideologicznie, lecz gospodarczo, w związku z nałożonymi na nią sankcjami i kontrolą eksportu i potrzebuje handlu, pieniędzy, broni oraz surowców naturalnych. Republika Południowej Afryki pozycjonuje się ostatnio bliżej Rosji niż Zachodu, mimo że USA, Wielka Brytania i Unia Europejska to główni inwestorzy w tym kraju i jego kluczowi partnerzy handlowi. RPA dobrze się czuje w grupie BRICS, do której należą Rosja i Chiny, a której władze dotychczas nie potępiły inwazji Rosji na Ukrainę. Zdaniem Kate'a B. Richberga z The Washington Post przyczyny tej postawy leżą w korzeniach afrykańskiego Kongresu Narodowego rządzącego RPA. Jego militarne skrzydło, które od lat 60. walczyło z apartheidem, dla USA i Wielkiej Brytanii było prokomunistyczną organizacją terrorystyczną. Wsparcie natomiast znalazło w Związku Radzieckim, Chinach i na Kubie. Zdaniem ekspertów, wspólnota gospodarcza państw Afryki Zachodniej musi albo się zreformować, albo upaść. Po przewrotach wojskowych w państwach Afryki Zachodniej, rezygnacji Mali, Nigru i Burkina Faso z członkostwa, zwrotowi tych krajów ku Rosji, a także po efektywnym systemie sankcji, stało się jasne, że organizacji brakuje autorytetu, legitymacji oraz skutecznych instrumentów działania.